Krew, pieniądze i państwo. Racjonalna logika przemocy. Wojna, często redukowana w debacie publicznej do moralnego skandalu lub technicznego eposu, w ujęciu Duncana Weldona staje się najbardziej bezwzględnym laboratorium historii gospodarczej. Autor odrzuca metafizyczną mgłę konfliktów, by z chirurgiczną precyzją analizować je jako splot instytucjonalnych bodźców, architektur nagród i kalkulacji ryzyka. Wojna przestaje być aberracją, stając się laboratorium, w którym testuje się wytrzymałość struktur społecznych. Współczesna nauka widzi w państwie skomplikowany układ instytucjonalny, powołany do rozwiązywania brutalnie konkretnych problemów koordynacji, ekstrakcji zasobów oraz monopolizacji przemocy. O cywilizacyjnej przewadze decyduje nie tyle sama góra złota, ile zdolność do ujęcia go w trwałe polityczne i prawne reguły gry. Kto potrafi sprawnie przekuć przemoc w podatki, a te w wiarygodny kredyt i logistykę, ten wygrywa nie tylko bitwy, lecz nierzadko całe epoki. Weldon okazuje się najbardziej użyteczny dla czytelnika profesjonalnego, ponieważ z niemal chirurgiczną precyzją rozbija konformistyczny odruch myślenia sektorowego. Wojna nie jest wyłączną domeną sztabów generalnych, lecz splotem prawa emisyjnego, mechanizmów awansu społecznego oraz odporności łańcuchów dostaw na gwałtowne wstrząsy. Prawdziwe zrozumienie konfliktu zaczyna się tam, gdzie dostrzegamy, że bitwa jest jedynie momentem ujawnienia długiego ciągu wcześniejszych decyzji o charakterze systemowym. Warto przywołać prace takie jak Handel jako organ historii czy Aksjologia wojny i pokoju, które operują na tym samym polu strategicznym, gdzie normy, logistyka i prawo tworzą nierozerwalną całość. To nie jest moralizowanie zamiast analizy, lecz analiza, która wie, że zasób nie ratuje głupiego systemu, a jedynie pozwala mu dłużej udawać, że działa. Weldonowski marsz przez dzieje warto zacząć od analizy fenomenu Wikingów, gdyż to właśnie tam widać ewolucję od przemocy pasożytniczej do fiskalnej, a ostatecznie państwotwórczej. W potocznym imaginarium Wiking to przede wszystkim brodaty dzikus opętany żądzą łupu. Taki obraz jest dramatycznie niepełny i pomija ekonomiczne fundamenty ich sukcesu. Rzeczywista potęga Skandynawów wynikała z genialnego sprzęgnięcia technologii szkutniczej, specyficznej kultury ryzyka oraz bezwzględnej logiki rynkowej tamtych czasów. Ich mobilność pozwalała na precyzyjne uderzenia w najsłabsze ogniwa ówczesnego systemu, zanim jakakolwiek lokalna wspólnota zdołała wypracować skuteczną odpowiedź obronną. Przemoc w wykonaniu Wikingów nie była wybuchem barbarzyńskiej spontaniczności, lecz chłodną kalkulacją. Ewolucja ich modelu biznesowego, co najlepiej ilustruje Danegeld, czyli trybut płacony najeźdźcom w zamian za pokój, stanowiła zapowiedź fundamentalnej zmiany w logice zarządzania agresją. Skandynawscy wojownicy zrozumieli, że pobieranie regularnej renty jest znacznie bardziej opłacalne niż jednorazowy, ryzykowny rabunek. To tutaj rodzi się zalążek instytucjonalnego ładu. Intuicja Mansura Olsona dotycząca logiki stacjonarnego bandyty okazuje się tutaj potężnym narzędziem interpretacyjnym. Kto zamierza regularnie wracać po kolejne świadczenia, ten nie może bez końca pustoszyć terytorium. W efekcie nawet najbardziej bezwzględny zdobywca zostaje wtłoczony w rolę dostarczyciela bezpieczeństwa i porządku prawnego. Przypowieść o narodzinach państwa jest prosta. Wędrowny zbójca pali sad, ponieważ chce zjeść jabłka natychmiast. Zbójca osiadły natomiast grodzi ten sam sad, skrupulatnie liczy plony i ustanawia sztywny regulamin korzystania z zasobów. Pod względem instytucjonalnym właśnie narodziło się państwo. Jeszcze większą skalę tej logiki widać w Imperium Mongolskim. Pax Mongolica nie wynikała z nagłego przypływu humanitaryzmu, lecz z racjonalizacji przemocy przez system, który pojął, że stabilny przepływ towarów daje wyższą rentę niż nieustanna dewastacja. Powstała olbrzymia przestrzeń wymiany, w której technologie i idee przemieszczały się na skalę wcześniej nie do wyobrażenia. Niestety tą samą drogą przemieszczały się również mordercze patogeny, co doprowadziło do wybuchu wielkiej epidemii. Czarna śmierć stanowiła ciemny rewers gwałtownej integracji eurazjatyckiej. Globalizacja zawsze wystawia rachunek, którego wysokość bywa zaskoczeniem dla jej własnych architektów. Weldon trafnie lokuje w tym procesie jedną z wielkich ironii historii. Europa nie wygrała z Mongołami na polu otwartej militarnej konfrontacji, lecz skorzystała na systemie stworzonym przez ich dominację. Pozostając na tyle peryferyjną wobec głównych centrów politycznych imperium, zdołała uniknąć części kosztów bezpośredniego włączenia w jego bezwzględny mechanizm haraczowy. Długofalowe skutki tej asymetrii okazały się ogromne, pozwalając Europie czerpać z poszerzenia szlaków bez ponoszenia drenażu zasobów. Paradoks gorszej broni przestaje być anegdotą o konserwatyzmie średniowiecznych monarchów, a staje się poważnym problemem ekonomii politycznej. Choć długi łuk angielski przewyższał kuszę szybkostrzelnością, to właśnie kusza posiadała istotną przewagę o charakterze instytucjonalnym. Nie wymagała ona wieloletniego, kosztownego treningu całej populacji męskiej, co w oczach władców czyniło ją narzędziem znacznie bezpieczniejszym. Geometria władzy technologii uczy nas, że suweren rzadko wybiera narzędzia maksymalizujące czystą wydajność zabijania na froncie. Częściej szuka on rozwiązań, które minimalizują ryzyko buntu. Państwa nie zbroją się wyłącznie przeciwko zewnętrznemu wrogowi, lecz przede wszystkim przeciw własnym lękom. Kto chce zrozumieć współczesną politykę obronną, musi pytać, w jaki sposób dana technologia redystrybuuje kompetencje przemocy wewnątrz społeczeństwa. Renesans w tej perspektywie przestaje być czystym triumfem ducha nad materią, stając się studium przypadku nad zarządzaniem ryzykiem. Włoski system polityczny u progu nowożytności przypominał tkankę zamożnych miast, w których elity finansowe zdecydowały się na outsourcing przemocy do rąk profesjonalistów. Słynni condottieri byli chłodnymi przedsiębiorcami wojny operującymi w realiach wysokiego ryzyka i jeszcze wyższych marsz. System ten redystrybuował ogromne sumy pieniędzy do nowych elit, które potrzebowały legitymizacji swojego statusu. W świecie pozbawionym nowoczesnych aktywów reputacyjnych, ostentacyjna konsumpcja stała się jedynym językiem władzy, co zaowocowało eksplozją mecenatu artystycznego. Renesans był rynkiem statusu, na którym nowe elity wojny i finansów kupowały sobie wieczność w języku sztuki. Gdy później na Półwysep Apeniński weszły wielkie armie monarchii terytorialnych, logika tej gry zmieniła się brutalnie. Hiszpania Habsburgów udowadnia, jak nagłe bogactwo potrafi zabić dyscyplinę państwa. Napływ amerykańskiego srebra i złota współtworzył europejską rewolucję cen, wywołując chaos, z którym ówczesne instytucje nie potrafiły sobie poradzić. Najistotniejsze jest to, że łatwy dostęp monarchy do strumienia zasobów osłabił konieczność politycznego negocjowania podatków i długu z reprezentacjami społecznymi. Jeśli władza nie musi zawierać kompromisu, zwykle przestaje się instytucjonalnie uczyć, co prowadzi do nieuchronnej stagnacji. Piraci dostarczają ostatniego przykładu w tej analizie. Organizacje z definicji przestępcze często lepiej rozumiały problem bodźców niż organizacje legalne. Jolly Roger jako komunikacja strategiczna służył minimalizacji kosztów transakcyjnych bitwy poprzez wiarygodną groźbę, co pozwalało unikać niepotrzebnego rozlewu krwi. Wewnętrzny ustrój pirackich załóg był równie racjonalny. System odszkodowań za rany pozwalał na współpracę ludzi, którzy nie mieli do dyspozycji legalnych sądów. To paradoks jedynie dla kogoś, kto myli przemoc z chaosem. Nowoczesna wojna mówi więcej o strukturze państwa niż o odwadze jego żołnierzy. Po chwalebnej rewolucji wzrosła parlamentarna kontrola nad dochodami państwa, co w połączeniu z powstaniem Banku Anglii stworzyło rzadki poziom wiarygodności kredytowej. Londyn potrafił zamienić zaufanie wierzyciela w okręt liniowy, czyniąc z długu publicznego paliwo dla swojej globalnej dominacji. System ten był niezwykle skuteczny, ponieważ rozwiązywał klasyczny problem pryncypała i agenta. Admiralicja musiała tak ustawić rachunek korzyści oficera, by odwaga była bardziej opłacalna niż zachowawczość. Nie wygrywa ten, kto ma rację moralną na papierze, tylko ten, kto lepiej rozumie motywacje ludzi w realnym świecie. Amerykańska wojna secesyjna stanowi z kolei brutalny dowód na to, że konflikt zbrojny bywa jedynym mechanizmem zdolnym wymusić rozwiązania instytucjonalne, które w czasie pokoju byłyby politycznie nie do pomyślenia. Fiskalna panika stała się akuszerką nowoczesności. Nowoczesny dolar nie wyłonił się z harmonijnego kompromisu, lecz przyspieszyła go przemoc i fiskalny przymus. Historia nie jest bajką o postępie, lecz kroniką coraz subtelniejszych metod przetwarzania przemocy w instytucje. Zasób nie ratuje głupiego systemu, a jedynie pozwala mu dłużej udawać, że działa, dopóki rzeczywistość nie wystawi ostatecznego rachunku. Pytanie brzmi: czy nasze współczesne imperia potrafią jeszcze odróżnić realną sprawczość od jej kosztownej cyfrowej dekoracji?